O premierach kinowych, nowościach na platformach i nowinach ze świata filmu. W kinie w Lublinie witają Państwa
Iga Wojtowicz,
Grzegorz Chyluch-Liński
i Łukasz Kanafa. Szanowni Państwo, do godziny 15 mamy dla Was całą nową porcję wieści z kina i z platform.
A zaczynamy od tego, że Disney świętuje swoje stulecie istnienia i wypuszcza film, który... Jestem trochę pod wrażeniem, bo nie ma wokół niego szumu, na jaki zasługuje, bo to jest chyba takie the best of tego wszystkiego, co stworzył Disney.
Zdecydowanie.
I jakoś tak bez echa, obok nas to przechodzi życzenie, bo taki jest tytuł nowej produkcji od Disneya.
Czy wy znacie ten cytat Walta Disneya, który mówi o tym, że każde marzenie dostajesz z mocą do tego, żeby je spełnić?
No.
To jest film
właśnie
film o tym. To
dokładnie
jest, tak. To jest co.
Tak, tak. I wydaje mi się, że ja swego czasu, to między innymi w jednej z audycji w Radiu Lublin, użyłem stwierdzenia, że to jest jedno z ukoronowanie tego stulecia, dlatego że w ten sposób postrzegam ten film. Być może właśnie nie tak... No, zapowiadane jak Mała Syrenka, bo wokół Małej Syrenki bardzo wiele się toczyło, no ale niekoniecznie to, co się przetaczało w mediach i ten cały PR był zbudowany na Walto Disneyowskiej legendzie robienia kreskówek dla małych i dużych, tylko raczej tutaj też, jak zresztą zwykle w ostatnich czasach, nie tylko w przypadku Disneya, ale i Netflixa czy Amazon Prime, do głosu dochodziły dyskusje światopoglądowe. W przypadku życzenia mam wrażenie, że możemy zostawić ten temat, którym chyba powoli zaczynamy być zmęczeni, że oprócz filmów rozmawiamy jeszcze o tym, jak zmieniają się nasze czasy i co na ten temat sądzimy. W przypadku życzenia disneyowskiego możemy wrócić do tego, czym zachwycaliśmy się, ja na pewno w dzieciństwie, oglądając disneyowskie kreskówki, mianowicie...
Patrzę teraz na twój kubek z myszką Miki.
Właśnie. O tworzeniu pewnej legendy opowiadania baśni, czyli o tworzeniu charakterów wspierających dobro, o tworzeniu ich antytez, które stają im na drodze w realizacji tego dobra, czyli charakterów złych, i o dobrych zakończeniach, które towarzyszyły zazwyczaj tym opowieściom. No w tym wypadku mamy bardzo podobnie, tyle tylko, że właśnie wracamy do tego, od czego chyba Walt Disney zaczął w ogóle swoje marzenie o robieniu filmów, czyli właśnie od marzeń i od pewnego króla, który niesiony chyba pychą, tak należałoby powiedzieć, no, zagrabia te marzenia ludzi i wybiera, które z nich spełniać, które nie spełniać. I o ile to mogłoby ujść, o tyle to, które spełnia i to, w jaki sposób je wybiera, no już jest dyskusyjne. I między innymi w tę dyskusję chce wejść służka dworu, której dziadek także ma jedno z życzeń, które ona chciałaby, żeby zostało spełnione.
I bardzo długo już dziadek czeka na to, żeby to życzenie się spełniło, bo ma 100 lat i ona się dowiaduje, że dziadek się może nie doczekać po prostu, więc musi wziąć sprawy w swoje ręce.
Bardzo mi się podobało to, w jaki sposób zarysowano dobre postacie, w jaki sposób zarysowano złe postacie.
No właśnie, mi się podobało to, że on nie był taki bezwzględnie zły od początku do końca, tylko... Początkowo robił bardzo dobre wrażenie takiego dobrego władcy, który ma ogromną miłość od swoich poddanych, a później rzeczywiście wydarza się ta jedna sytuacja, która sprawia, że on jednak wybiera tę mroczniejszą stronę swojej osobowości.
No i właśnie na drugim planie widzimy całą rzeszę dobrych duszków, jeśli można tak powiedzieć, dobrych duchów, towarzyszy naszej głównej bohaterki, która bardzo wdzięcznie i bardzo stanowczo stara się o to, aby sprawiedliwości stało się zadość. Dużo fajnych rzeczy. Można się z jednej strony ucieszyć, pośmiać, z drugiej strony zachwycić po raz kolejny. Na dużym ekranie zwłaszcza. Na dużym ekranie ten zachwyt może być skuteczny, bo po raz kolejny dostajemy znakomicie odmalowaną, świetnie zrobioną historię, która, no właśnie, może się podobać całym rodzinom, niezależnie od tego, z której strony opcji światopoglądowych zmierzamy.
I znowu mamy tam świetne piosenki, tak jak to charakterystyczne dla filmów Disneya, tak też tutaj ta musicalowa część też jest rewelacyjna w tym filmie.
Śmiem twierdzić, że film ten nie niesie wiele nowego, ale żongluje tym, co najlepsze, jeżeli chodzi o Disneya.
Tak, to prawda.
Więc zachęcamy, zapraszamy. Życzenie, które PR ma bardzo kiepski, ale być może to będzie dźwignią sukcesu, bo jak filmy są rozbuchane, rozdmuchane, to potem zazwyczaj gdzieś te emocje siadają.
A tutaj, i wychodzi Napoleon.
Tak, a tutaj nie wiemy, a dostajemy coś fajnego, więc zapraszamy. I kolejne dwa filmy to bym określił jednym takim zdaniem: Polak na emigracji.
Polak na emigracji?
Nie macie takiego wrażenia? No w przypadku... polskie pierwiastki wśród różnych innych aktorów?
Taki, no nie wiem, czy w
wspólny
Kolibrze
mianownik.
Tam widziałam.
No w Kolibrze jest Polka, przecież gra Kasia Smutniak.
No a mnie no, się no wydaje, tak, ale... że bardziej...
Ona jest bardzo włoską, włoską Polką, tak.
Ale to taki wspólny mianownik chciałem znaleźć tych produkcji.
To ja w takim razie poddam jeszcze jeden wspólny mianownik, mianowicie Włochy. Bo oba filmy dzieją się właśnie, właśnie tam. I...
No zdjęcia kadry...
To chyba Grecja.
Słucham?
Uśmiech losu do Grecji
tak,
bardziej.
Tak.
Ale no to inaczej, piękne kadry i piękne widoki, tak możemy chyba
i
powiedzieć.
Dużo słońca.
Bo w Kolibrze to chciałbym tam być.
No trochę tak. No ale dobrze, to może od Uśmiechu losu, polskiego filmu, który
mówię o widokach, nie o historii.
No właśnie.
Dobra, Uśmiech losu, od tego filmu zaczniemy.
No właśnie, za chwilkę się powodzicie. Ostatnio chyba nie ma tygodnia bez waszej wymiany zdań. No ale właśnie, wracając do Uśmiechu losu, filmu, którym Andrzej Jakimowski i organizatorzy Warszawskiego Festiwalu Filmowego otwierali tegoroczny festiwal w Warszawie. Jak wam się podobał?
Bardzo.
Ten trochę spokojny film. Miałem wrażenie, że chyba nawet za spokojny. Od filmów otwarcia oczekuje się, no nie wiem, czy konfetti może od razu, ale czegoś, co będzie bardziej zapierało dech w piersiach, nie tylko i wyłącznie krajobrazami, o których mówicie
no,
faktycznie.
Porównując to z ubiegłym rokiem, gdzie mieliśmy Niebezpiecznych Dżentelmenów, to rzeczywiście to jest bardzo duża różnica w nastroju filmu. Ale ja mam ogromną słabość do kina Andrzeja Jakimowskiego i bardzo się cieszę, że ten Uśmiech losu dostaliśmy, bo to rzeczywiście jest bardzo przyjemny film na właśnie ten moment roku, kiedy mamy za oknem to, co mamy, a jednocześnie w środku już gdzieś tam czekamy na święta i dostajemy film, który jest taki ciepły, spokojny i po prostu mówi o takim prostym życiu, w którym dzieją się rzeczy trudne, ale... Jak podejdziemy do nich z optymizmem, to jakoś zawsze to na dobre wyjdzie.
No właśnie, to może dwa słowa o filmie, który no, faktycznie dotyczy... jest bardzo wyraźny akcent polski, bo pewien Ślązak przyjeżdża odbierać spadek gdzieś daleko do Grecji takiej, której za często nie widzimy. Zazwyczaj widzimy tę Grecję wybrzeżową, jeśli można tak powiedzieć. I tam... No, zazwyczaj mamy małe miasteczko i to, co się w tych małych miasteczkach dzieje, ale tutaj trochę przewrotnie. Jesteśmy zabierani na prerię, chciałoby się powiedzieć, bo ten krajobraz jest właśnie, dlatego tak mi się pomyślało, bardziej sycylijski, czy południowo-włoski, czy też może właśnie środkowo-zachodni, jeśli chodzi o ten środkowy zachód Stanów Zjednoczonych, czy nawet bardziej zachodni, jeśli chodzi o pustynię Nevady, bo właśnie ten film zabiera nas do takiego momentu, w którym... Młody człowiek odbiera spadek po przodku, którego nie do końca znał, którego też ten spadek okazuje się być zupełnie inny niż dużo bardziej rozbudowany, jeśli można tak powiedzieć, niż on się spodziewał. No i okazuje się, że wraz z tym spadkiem idzie pewna zmiana życia. I Uśmiech losu to jest tytuł, który wydaje mi się dużo bardziej szczęśliwy niż angielski tytuł, który można przetłumaczyć na polski jako Koźle wzgórze, czy Koźla góra, czy Kozia Góra, a to głównie z tego powodu, że Uśmiech losu opowiada o tym, o czym ten film się streszcza, w tym, że nie wszystkie rzeczy możemy w życiu przewidzieć, ale czasami ten los odwraca się i właśnie możemy sprawić, że się trochę do nas uśmiechnie, albo przynajmniej, że my sprowokujemy ten uśmiech naszymi decyzjami. I tak też czyni Mateusz Kościukiewicz, którego fajnie oglądać w roli może trochę zagubionego człowieka, gdzieś no, władającego trochę angielszczyzną, ale okazuje się, że Grecy w tej w operowaniu językiem angielskim nie są najlepsi. No ale przynajmniej jedna pani na całą wioskę tym językiem mówi całkiem dobrze. Może się dogadać z kozami na pewno, bo wydaje się umieć znać ich język, ale także i z pewną młodą dziewczyną, która przynosi mu jadło i napitek. Bardzo wdzięczny film okazuje się dla wszystkich tych, którzy oczekiwaliby na samym początku tychże fajerwerków. Oni mogą się poczuć trochę zawiedzeni, ale ja się pośród nich znalazłem i urzekł mnie ten spokojny nurt, w którym Andrzej Jakimowski opowiada tę historię. Historię bardzo prostą w gruncie rzeczy, ale taką, która bardzo się sprawdza na dużym ekranie. Historię o tym, że nie wszystko jesteśmy w życiu przewidzieć, ale to wcale nie znaczy, że to, co życie ma dla nas, nie musi być szczęściem. Wręcz przeciwnie, może być szczęściem i niekoniecznie w pojedynkę, bo może być szczęściem we dwoje.
Na taką pogodę film jest dobry.
Tak, to
wychodzimy
jest,
na zewnątrz takim.
To jest bardzo przyjemny film, jak ktoś właśnie chce tak troszkę odetchnąć od takich trudów dnia codziennego, to można na taką wycieczkę do Grecji się wybrać i bardzo dużo ciepła jest w tym filmie. Mi się bardzo podobał, bardzo się cieszę, że on jest.
No to kolejny film.
Tu już się nie cieszę.
No tu już się nie cieszysz, ale widoki i takie wakacje to chyba każdy chciałby.
Te widoki mi nie rekompensują treści filmu.
Kolibrze, bo to jest tytuł, który
to
teraz...
może zacznijmy. Jesteśmy we Włoszech. Il Colibri. Francesca Arcibugi zaproponowała nam film, który Izo się nie podoba, Grzyszkowi się podoba, mnie się tak o podoba. To może zacznijmy od Igo. Dlaczego tobie się nie podoba?
Bardzo dużo tam jest smutku i bardzo dużo tam jest śmierci w tym filmie i nie ma tam czegoś, co by mnie ciekawiło, czegoś, co sprawiłoby, że ja chciałabym ten film zobaczyć do końca. Oglądając go miałam takie wrażenie, że w zasadzie mogę w dowolnym momencie wyłączyć ten film, skończyć oglądanie i nie miałabym w sobie takiego pytania, co było dalej, bo zupełnie mnie to nie interesuje, co by było dalej. Tam po prostu właśnie brakuje czegoś dobrego, czego można byłoby się złapać. Trochę pokładałam nadzieję w wątku z wnuczką, ale on też się jakoś tak rozmył. No i byłam bardzo zmęczona tym filmem, szczerze mówiąc.
Grzegorzu?
Widoki. Znaczy, chciałbym tam pojechać na wakacje, ale niekoniecznie z tą rodziną.
Aha. No właśnie, no na ekranie mamy kwiat włoskiego aktorstwa. Mamy Pier Francesco Favino, którego ostatnio widzieliśmy m.in. w Nostalgii. Mamy Laurę Morante. Mamy na niego Morettiego, który raz reżyseruje, drugi raz gra. Ostatnio w sumie gra jednak, chyba jednak częściej gra niż reżyseruje. Mamy także wspomnianą przez Grzegorza Kasię Smutniak. Mamy Berenice Bejo.
Przerwę ci, troszeczkę mi zajęło, żeby ją rozpoznać.
No to prawda, tak.
Nie,
tak,
że tak.
Tak
szukałem i nie wiedziałem, a w końcu.
No właśnie, wczoraj pierwszy dokument Mur Kasi Smutniak otworzył Watch Dogs. Ten festiwal, tu takie małe wprowadzenie, festiwal dokumentów można oglądać także na Moje Kino, gdyby ktoś był dokumentami zainteresowany. No ale wracając do Kolibra, mam wrażenie, że w Polsce ten film może się spodobać wszystkim tym, którzy chcieliby zobaczyć raz, że znane włoskie twarze, dwa, że pewnego rodzaju przepych, bo tutaj obcujemy jednak z klasą wyższą niż średnią. Widzimy piękne widoki, bo jesteśmy i w Toskanii, jesteśmy i w Paryżu. Jesteśmy właśnie na tychże wspaniałych wybrzeżach, skąd te widoki, o których mówi Grzegorz. Jesteśmy pośród ludzi, którym zazwyczaj dobrze się wiedzie, nawet bardzo dobrze, jeśli chodzi o uposażenie, bo jeśli chodzi o inne sprawy, no to tutaj właśnie dochodzi coś, czego chyba brakuje w filmie naszej autorki, a czego jest aż nadto w prozie, na podstawie której Koliber powstał Sandro Veronesiego. Mianowicie brakuje tego przepychu postaci także, tego psychologicznego przepychu postaci. Bo mam wrażenie, że tutaj bardziej chodziło o to, żeby zaprosić do współpracy znane i lubiane i cenione, bo to też jest ważne, twarze, które świetnie zagrają ten film. No i między innymi byłem zaskoczony, że tak mała jest rola na niego Morettiego. Ja też nie spodziewałbym się, że znani i lubiani aktorzy zawsze będą grali pierwszoplanowe role. Weźmy na przykład Andrzeja Seweryna, który w Siubuku na drugim planie także znakomicie zagrał, bo to też nie jest może ten klucz, żeby zawsze na niego Morettiego obsadzać na pierwszym planie, ale tych aktorów faktycznie namnożyło się w tym filmie i pod tym względem możemy się czuć usatysfakcjonowani. Aczkolwiek ten Koliber może faktycznie nieść w sobie pewnego rodzaju defetyzm czy pesymizm. Mnie także się
ogromnie
to trochę udzieliło i mam wrażenie, że dla wszystkich tych, którzy chcieliby dowiedzieć się o tym po raz kolejny, że życie jest zawikłane, a relacje międzyludzkie, no właśnie, jeśli nie potrafi się ich budować, przynajmniej jedna z osób nie potrafi zaproponować pewnego rodzaju, pewnej formy współżycia, która będzie siedliskiem szczęścia, jeśli wszyscy patrzą tylko i wyłącznie na siebie, jeśli zbliżamy się do dosyć trywialnej konkluzji, że klasa średnia albo klasa wyższa niż średnia, patrząc tylko i wyłącznie na swój czubek nosa, zazwyczaj chybia się w drodze o szczęście i że gubi te proste chwile, którymi można by się faktycznie cieszyć, mając właśnie te widoki przed oknem. No to faktycznie dostajemy film, od którego można by było więcej oczekiwać, chociażby pod tym względem aktorskim. No ale właśnie.
To jest ciekawe, dlatego że tu jest podobne tempo jak w filmie Uśmiech losu, a to jest zupełnie inny klimat i zupełnie inaczej się te filmy ogląda. Dlatego że o ile tutaj, tak jak ja mówię, byłam zmęczona bardzo tym, co się dzieje na ekranie, bo tam się emocjonalnie dzieje bardzo dużo, ale to są rzeczy bardzo męczące dla widza. O ile tam właśnie było tak, że tutaj się bardzo męczyłam, tak Uśmiech losu, niewiele się dzieje na ekranie. Pomiędzy
Czyli
bohaterami bardzo proste rzeczy.
Czyli jakby połączyć te dwa filmy, to byłby doskonały.
No można by tak powiedzieć.
No nie, ja z kolei chyba też myślę... to by było po prostu życie, ale czy to by było doskonałe, nie wiem.
Życie pisze najlepsze scenariusze przecież.
No w Kolibrze bardzo podobał mi się montaż, dlatego że bardzo przemieszano podróżowanie w czasie, pokazując bohatera głównego na różnych etapach jego życia i proponując pewnego rodzaju wędrówkę za jego dojrzewaniem, czy też, no właśnie... Niekoniecznie dojrzewaniem, czy też zanikaniem duchowym, bo różnie by to można było określać. To było bardzo ciekawe i początek filmu między innymi dlatego tak bardzo mnie wciągnął, bo zapraszał do współpracy, jeśli chodzi o odbiór tego filmu. Później stało się to raczej wykładem na temat tego, że życie jest raczej smutną przygodą i prowadzi do wiadomego celu śmierci, która wcale nie przynosi nikomu szczęścia, daje tylko łzy. Więc w ogólnym rozrachunku to może być propozycja trochę smutna, być może na deszczowe dni, być może na to, żeby zobaczyć ten film i zasnąć i obudzić się z lepszym nastrojem. No ale Kolibra można oglądać w kinie.
Jesteśmy na platformach i zaczniemy od filmu animowanego, ale postawię znak zapytania, czy na pewno dla najmniejszych. Nie czytałem o tym filmie nic. Dostałem od was informację, że oglądamy Leo. Dobra, Netflix. Odpalam Leo. Jak widzę logotyp wytwórni Happy Madison z Adama Sandlera, to tak, dobra, to już wiem, co się kroi. I to nie jest do końca animacja dla najmłodszych. 7-8+, ale nastolatki takie już, które wkraczają w gimnazjum, mogą się na tym filmie nudzić, moim zdaniem. Więc dla kogo jest ten film? Bo ja się bawiłem super.
Zamierzam się bawić super dopiero jutro, bo przyznam się szczerze, że to już będzie recenzja następnej pozycji. Tak bardzo wciągnęła mnie zupełnie normalna rodzina, że nie zdążyłam już obejrzeć Leo, ale to czeka.
Uśmiejesz się niejednokrotnie.
No właśnie, bo to ja z kolei powiem, bo ja akurat widziałem właśnie Leo. Ja między innymi zaproponowałem nam do i państwu także, śmiem proponować ten film, dlatego że ja z kolei zacząłem od wywiadu w jednym z talk showów amerykańskich, w którym Adam Sandler opowiadał o swoim udziale w tym filmie przy dubbingu amerykańskim, o udziale jego rodziny, która także w tej wersji amerykańskiej wystąpiła. Okazało się, że mieli tam tyle zabawy i było tam tak, że dużo śpiewania, że doszedłem do wniosku, jejku, to naprawdę musi być fajne. I faktycznie włączyłem, bo to już drugi tydzień, kiedy Leo jest dostępny. I mam wrażenie, że to jest jedna z takich animacji, na których na pewno jest to najlepsza animacja, jaką widziałem. No może oprócz tej Dawid i Elfy, ale tam to była to najlepsza z innego powodu niż ta. Dlatego, że dawno się tak na Netflixie nie śmiałem. To jest dla mnie tak zabawne, jest tam tyle gagów, zwłaszcza tych takich trochę śmiejących się ze współczesnych czasów i no, stawiających łatkę praktycznie wszędzie, gdzie się da, łącznie z polityczną poprawnością. I między innymi dlatego jest tam taki potencjał humorystyczny, zwłaszcza dla osób takich, którzy potrafią ten kod kulturowy już rozczytać, więc zgadzam się, Grzegorzu. Wydaje mi się, że nastolatkowie mogą być po prostu znudzeni tego rodzaju boomerskim humorem.
Ale oni są bardzo blisko tych wszystkich historii tych dzieci w szkole, bo tam jest tyle stereotypów poruszonych i córka z bogatej rodziny i zakompleksiony dzieciak i dziecko, które ma rodziców w trakcie rozwodu. Wszystko tam jest wypunktowane. Każdy dzieciak
wszystkie
to
możliwe
jest...
problemy nastolatków.
Tak. Tak, tak.
No właśnie, Leo to taka jaszczureczka, która jest sobie w klasie, jest taką maskotką klasową razem z żółwiem, którym to Leo ma się zajmować w czasie weekendu zawsze jeden z uczniów danej klasy, no, że nauczycielka
znaczy trzeba... właśnie wybierają Leo, bo mogli sobie na początku wybrać, który gad do nich idzie.
A no właśnie.
I poszedł wybierają Leo i potem ten Leo krąży.
I co się okazuje? Okazuje się, że Leo może rozmawiać. Mało tego, Leo jest całkiem dobrym pedagogiem i między innymi dlatego ten
psychologiem.
Film, oprócz tego, że bawi, jest także pod względem edukacyjnym naprawdę na wysokim poziomie. Dlatego, że dzieci rozmawiają właśnie z Leo o problemach, o których nie rozmawiają, czy to z rówieśnikami, bo się tego wstydzą, czy z rodzicami, bo się tego boją. Okazuje się, że Leo zna wszystkie dobre odpowiedzi, mało tego potrafi słuchać, mało tego jest zabawny, dowcipny i dobry, zwyczajnie w świecie dobry. Okazuje się, że wszystkie dzieci chcą wybierać tego Leo. Okazuje się, że nagle po 12 tygodniach nikt nie wybrał żółwia. Nie będziemy dalej już opowiadać. Wydaje mi się, że w międzyczasie...
Nie obdarzaj tego filmu.
W międzyczasie będzie tak, że będzie też dużo śpiewania, bo w międzyczasie także dochodzą do głosu dzieci, które potrafią mniej lub lepiej śpiewać, a za każdym razem teksty piosenek, co najmniej kilka, bardzo mi się spodobało, teksty piosenek są znakomite. Jeśli chodzi o dubbing, nic dodać, nic ująć, jest to okay. Jeden z tych dubbingów, które wydaje mi się mogą uzyskać status kultowych, jeśli sam film będzie, tak jak ty, Grzegorzu, powiedziałeś, tutaj między wierszami, no w statusie Shreka.
To jest kaliber Shreka, no. Ale jest mądrzejszy od Shreka.
No to ja już bardzo chcę to zobaczyć.
To jest ten sam kaliber, jeżeli chodzi o dorosłych, którzy to oglądają. Więc są tam takie pszczoły w kierunku dorosłych, że po prostu... Nawet mój tata się śmiał.
A dlaczego miałby się nie śmiać?
Już jest dziadkiem, wiesz.
No właśnie. Wydaje mi się, że to jedna z tych niespodzianek na Netflixie, których właśnie się nie spodziewamy, że no dobrze, no kolejna animacja. Wydaje mi się, że też to jest na tyle przełomowa animacja, że tutaj Netflix bardzo wyraźnie pokazuje, że staje w szranki i konkury z największymi graczami, jeśli chodzi o animację głównego nurtu. Bo zarówno pod względem produkcyjnym, jak i pod względem, nazwijmy to baśniowo, opowiadaczowo, twórczym. Ten film jest w stanie dorównać wszystkim tym filmom, no chociażby ze wspomnianego dzisiaj już Disneya.
Polecamy, tobie również Iga, Leo. I teraz zupełnie normalna rodzina. Ja mam tak, że jak mamy serial, to ja zaczynam 2-3 odcinki, potem wchodzi kolejny tytuł i dopiero tamte nadrabiam. Tutaj tak nie było. Mimo tego, że lektorka do zmiany. Przepraszam
ja
bardzo.
Ja oglądam tylko z napisami, nie doświadczyłam tego.
Wolałem wybrać, raczej wybrałem lektorkę, bo oglądałem ten serial z tatą. Więc on z racji wieku, żeby tam nie czytał tych napisów, żeby była lektorka, ale stwierdziłem, wolę lektorkę niż szwedzki. Tutaj bardziej filmy przyrodnicze niż taki thriller, ale wciągnął mnie i to bardzo. Mamy rodzinę, niby normalną, chociaż nie do końca.
No właśnie, czy może zanim powiemy o filmie, o serialu, czy nie zwróciliście uwagę na użycie słowa zupełnie normalna?
Tak.
Od kiedy na Netflixie są rzeczy zupełnie normalne?
I teraz tak.
Wydawało mi się, że to słowo zostało wykreślone z tego słownika.
Mamy rodzinę, mamy małżeństwo, mamy Stellę, czyli dziewczynę, która jest naprawdę taka urocza, piękna, taka... Tak. Nie da się jej nie lubić. Jest oskarżona o morderstwo. Piękne w tym filmie jest to, że my od początku tak naprawdę wiemy, że ona to zrobiła. Ale czekamy, kiedy ją stamtąd wyciągną.
Żeby dowiedzieć się, jak to się stało.
Tak, i to jest takie dziwne, że bronimy jednak osoby, która zrobiła źle. Ale, chcemy, żeby sprawiedliwości było zadość, żeby ona była uwolniona.
No, ale wiemy to dlatego, że jest ta pierwsza scena, która sprawia, że my poniekąd jesteśmy w stanie zrozumieć to, co ona robi. Chociaż nie do końca. Ja miałam tak, że nie do końca.
Właśnie chciałem się dowiedzieć twojego zdania, bo ten film w złym świetle trochę pokazuje, czy w złym świetle. Szwedzkie prawo jest dziwne. Mm-hmm. Jeżeli miałbym trafić do aresztu, to tylko do Szwecji. Jaką opieką została otoczona przez tego ochroniarza?
Tak, był bardzo kochany dla niej.
W Polsce? Hamburgera? dostałbyś, tak, ale nie hamburgera. I nie wiem, ale no, że kobiety... nie przyznają się, że rodzice twierdzili, że ona przyzwoliła mu na to na początku. To dla mnie było takie...
No to jest bardzo trudny wątek w ogóle, no bo chyba możemy to powiedzieć, tak? Jaka jest pierwsza scena?
To jest w zwiastunach. To jest w zwiastunach, że ona... Tam może nie doszło do takiego... No doszło do gwałtu, ale...
Tak, tylko właśnie tu jest... Ta scena otwiera całą dyskusję na temat tego, co można nazwać gwałtem, a czego nie można nazwać gwałtem.
A co można nazwać przyzwoleniem.
No mamy tam sytuację, w której ona chciała się całować z tym chłopakiem, poszła z nim do tego domku. Nie chciała, żeby to poszło dalej, ale poszło. I no mieliśmy dużo takich spraw, o których się głośno mówiło, że czy sposób ubrania, czy właśnie sposób reakcji, a raczej brak reakcji był pewnym przyzwoleniem. No to powinniśmy zbadać psychologię tego, jak człowiek się zachowuje w takim panicznym strachu. Czy się broni i czy krzyczy, czy odpycha napastnika, czy wręcz przeciwnie jest sparaliżowany. No tutaj mamy matkę, która pracuje w prokuraturze, więc
mamy
bardzo...
Mamy tatę księdza.
Tak, więc bardzo specyficzna rodzina, zupełnie nienormalna, można tak powiedzieć, bo to nie są takie zawody, które są przeciętne, tylko to są zawody, które już niosą coś ze sobą. I mamy tutaj matkę, która po prostu patrząc z zawodowego punktu widzenia na sprawę swojej córki, no stwierdza, że to jest sprawa nie do wybronienia i muszą sobie z tym jakoś poradzić. I dla mnie ta matka była bardzo zastanawiającą postacią, dlatego że w tych pierwszych scenach właśnie po całej tej sytuacji ja w niej w ogóle nie widziałam jakiegoś takiego współczucia dla swojej córki, tylko ona była trochę jak policjant. Co powiedziałaś, jak zareagowałaś?
Taki wojskowy w domu.
Tak, nie było takiego ciepła i takiej opieki, którą otoczyłaby swoją córkę, ale zrobił to ojciec, przynosząc jej maskotkę. Dla mnie to w ogóle była straszna scena, w której dziewczyna, która padła ofiarą napaści seksualnej, jest tak młoda jeszcze i niewinna, że śpi z maskotką. No bardzo, bardzo mnie to wstrząsnęło mną to.
No ja z kolei trochę inaczej to postrzegałem. Dla mnie to nie była... bardzo szybko ta młoda osoba, o której mówimy, główna bohaterka i morderczyni, bardzo szybko przestała być no właśnie taką niewinną osobą. Taką słodką, taką jeszcze niedoświadczoną przez życie. Ze względu na to, że jeśli chodzi o samo to, jak ten serial ewoluuje, i wydaje mi się, że tutaj po raz kolejny widać pewnego rodzaju nowum w przynajmniej próbach Netflixowych do tego, aby skłaniać ludzi do zobaczenia pierwszego odcinka i zobaczenia drugiego odcinka, bo to jest jakby kluczowe do tego, żeby dzisiaj seriale Netflixowe, gdzie co tydzień są nowe premiery, oglądać właśnie chociażby w całości, to tutaj zastosowano pewnego rodzaju wytrych, gdzie wprowadza się pewną postać i wydaje się, że już widzieliśmy ten serial. Widzieliśmy scenę gwałtu, widzieliśmy dziewczynę, która jeszcze nie wie, ale lubi kokietować mężczyzn.
No
czym,
właśnie, to jest też ciekawe.
Po czym nie wie, jakby nie wiedziała, do czego to może prowadzić. Później się tego przestrasza, co też jest jakby najbardziej naturalne. Też wyraża sprzeciw. Więc jak najbardziej, Grzegorzu, owszem, dochodzi do gwałtu. Tam, gdzie nie ma zgody, jest gwałt i tutaj nie ma żadnych dyskusji. Bardziej chodzi o to, co właśnie scenariuszowo zaproponowano potem. Dlatego, że tutaj wiele scenariuszy seriali filmowych, w tym na przykład świetna Anatomia gwałtu, także Netflixowa, która tylko i wyłącznie temu tematowi była poświęcona. Tutaj nagle od tego tematu odchodzimy, bo zaczynamy właśnie budować niejednoznaczność tych postaci. Wchodzimy właśnie w buty, w cudzysłowie, matki prawniczki, ojca księdza i tej naszej głównej bohaterki, która się okazuje być... no właśnie, nie tak niewinna. Czy mogła to wszystko planować? Jak bardzo ta jej kokieteryjność była w jej naturze wcześniej, a tylko się ujawniała stopniowo? Tego wszystkiego nie wiadomo.
No i to jest w tym serialu najlepsze, że nie wiadomo.
Właśnie, między innymi dlatego tak chce się ten serial dalej oglądać. Więc dla wszystkich tych, którzy dawno nie widzieli wciągającego serialu, wydaje mi się, że ta zupełnie normalna rodzina będzie zupełnie normalnym powrotem do lubienia seriali na Netflixie.
Pytanie do was, czy jak... żona zapytała męża, czy chce wiedzieć, jak do doszło. On powiedział, że nie chce. Czy w waszej głowie też pojawiło się zdanie, ale my chcemy?
Tak.
W mojej raczej pojawiło się, my się dowiemy. więc tak, to jeden z tych seriali po informacji zeszłotygodniowej zwrotnej, która była tym takim mocnym wstrząśnięciem, gdzie faktycznie się zobaczyło wszystko niemalże od razu. Zupełnie normalna rodzina także jest taką propozycją i także na Netflixie, która może usatysfakcjonować wszystkich miłośników seriali.
Ale na koniec jest takie... tak, taki oddech, że na szczęście tak to się wszystko skończyło. Czas na ostatnią propozycję, jeżeli chodzi o platformy, Dreamland.
No właśnie, na Sky Showtime wylądował serial, który ma różnego rodzaju opinie. Ja zaproponowałem ten serial głównie z tego powodu, że także jesteśmy w rodzinie. Tylko już nie takiej zupełnie normalnej, dlatego że znajdujemy się pośród czterech sióstr, które między sobą różnią się między innymi kolorem skóry, ale także i temperamentem. Okazuje się, że nagle pośród tych sióstr wraca chciałoby się powiedzieć brzydkie kaczątko, czy też... no
czarna
może,
owca.
No właśnie, ale nie chciałem wchodzić w kolory. Więc wraca dziewczyna, wraca kobieta już, która także... dosyć szybko dowiaduje się, że nie tylko jej siostra, której ciążę należy celebrować i jej rodzinę no, hołubić, nie tylko ona będzie miała swoją rodzinę. No i jest to bardzo dobry pretekst do tego, żeby trzy pokolenia kobiet na wybrzeżu Anglii sportretować w czasach dzisiejszych, w czasach, w których no, trzeba oglądać grosz z każdej strony, z jednej strony, z drugiej strony, w której z rodziną dobrze wychodzi się na zdjęciu, ale czasem między tymi kolejnymi zdjęciami, na których się dobrze wychodzi, może dojść do różnego rodzaju scesji, ale także i miłości. Takiej rodzinnej miłości, takiej, która, w której jest także trochę zrozumienia, w której jest owszem dużo emocji, czasami kłótni, ale mam wrażenie, że oglądamy tutaj w tym serialu z jednej strony pewien sitcom, który można nazwać humoreską komedią, z drugiej strony bardzo fajne, obyczajowe kino, które nie zraża głupotą na przykład, czy też zbyt niskich lotów humorem. Dlatego, a Dreamland to z kolei nazwa miasteczka wesołego, do którego nasze panie chodzą sobie pooglądać. Robią imprezy, starają się dzieci wychowywać dobrze, starają dbać o mamę i babcie, których czas nie oszczędza, które tracą nieco ze swojej żywotności, ale nie ze swojego humoru. I tego właśnie w tym filmie, w tym serialu nie brakuje i dlatego, jak sądzę, Dreamland na Sky Show tam warto włączyć.
Warto włączyć. To jest też dla tych, którzy mają wysoką tolerancję na ten brytyjski humor specyficzny, bo on nie jest dla każdego. Ja nie uważam się za fankę, ale po dwóch odcinkach bardzo mi się spodobał ten serial. Zwłaszcza, że lubię Lily Allen, którą możemy też właśnie oglądać w tym serialu. To, co mnie zaciekawiło, to jest ojciec dziecka, bo tam mam pewne podejrzenia co do tego i to sprawi, że będę chciała zobaczyć ten serial do końca, obejrzeć kolejne odcinki, bo zastanawiam się nad tym, czy moje podejrzenia są właściwe.
Ja także jestem po dwóch odcinkach, każdy kolejny w poniedziałki na Sky Show. Jak zwykle było nam miło, ciepło, wesoło i po raz kolejny nie brakło dyskusji.
Iga Wójtowicz,
Grzegorz Chyluchyński
i Łukasz Kanafa. Do usłyszenia.
Dziękujemy.